Panie Boże, chcę podziękować za ten piękny dzień. Piękny dzień, który stworzyłeś dla swoich dzieci, dla wszystkich. Panie Boże, bo jesteś dobrym Bogiem i Twoje słońce jest i dla tych, którzy są sprawiedliwi, dla niesprawiedliwych, bo Ty jesteś dobrym Bogiem, Panie nasz, i za to chcemy Ci podziękować. Także szczególnie dziękujemy za to, że możemy być tutaj, w tym miejscu, gdzie Ty jesteś, gdzie będzie Twoja obecność. Panie nasz, chcemy wywyższać Ciebie, uwielbiać. Chcemy uczyć się z Twojego słowa i dziękujemy, że Ty jesteś ponad wszystko. Panie Boże nasz, chwała i cześć, wywyższenie. Niech nasza chwała, Panie Boże, będzie miła dla Ciebie. Boże i Panie nasz, Ojcze w niebie, w imieniu Pana Jezusa. Amen.
Zgromadźmy się tutaj wszyscy, żebyśmy mogli chwalić naszego Pana. Amen. Tak jak cała Biblia mówi o tym, że musimy Go chwalić, musimy Go wielbić. Tak samo jak Dawid pisał swoje psalmy. Jeden z tych psalmów teraz przeczytam, to jest psalm 21. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, król raduje się mocą Twoją i weseli się bardzo zbawieniem Twoim. Spełniłeś pragnienie serca jego i prośbie ust jego nie odmówiłeś. La. Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo, włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą. Prosił Cię o życie, dałeś mu je. Długie dni na zawsze, na wieki. Chwała Jego jest wielka dzięki zbawieniu Twemu. Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś Go, bo czynisz Go błogosławieństwem na zawsze, udzielasz Mu radości przed obliczem Twoim. Król bowiem ufa Panu i dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się. Ręka Twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół Twoich, prawica Twoja dosięgnie tych, którzy Cię nie widzą. Uczysz, że jak będą w piecu ognistym, pojawisz. Pan w gniewie swoim pochłonie ich, pożre. Wygubisz z ziemi ich pokolenie, a potomstwo ich spośród ludzi. Przeciwnuli spisek, przemogli. Ty bowiem zmusisz do ucieczki, cięć swego nastawisz przeciwko nim. Panie w mocy swojej, a będziemy śpiewać i wysławiać potęgę Twoją.
Amen.
Moi drodzy, jesteśmy tutaj, żeby Go chwalić, żeby Go wielbić, żeby wysławiać, jaki wielki i potężny On jest. Więc proszę Was teraz, bracia i siostry, widzicie naszego Pana razem z nami, klaszcie, śpiewajcie, tańczcie.
Powiedzieć w naszych modlitwach to, co tam czujemy. Chcemy powiedzieć, że ta pieśń mówi prawdę i tego doświadczyliśmy, że gdy szliśmy ciemną doliną, nie wiedzieliśmy co na prawo, co na lewo, baliśmy się, to wtedy mogliśmy przypomnieć sobie, że Ty jesteś naszą ochroną i osłoną. I wtedy nie baliśmy się. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że tak jest zawsze. Dziękujemy, że jesteś naszą ochroną. Niezależnie od tego, czy jesteśmy biedni, bogaci, mądrzy, czy mamy złe o sobie zdanie, zawsze jest Twoja opieka nad nami i jesteś naszym Ojcem. Jesteś tym, który nas otacza z każdej strony swoją troską. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że to jest prawda, że tak jest. Alleluja. Dziękujemy i wywyższamy. Amen. Amen. Kochani, proponuję, abyśmy w tym momencie przywitali się z sobą, jak w rodzinie, wyszli z krzeseł na minutkę, na dwie, na trzy. Proszę, okazja, żeby się przywitać. Ogłoszeń w tym tygodniu. Nikt nas nie zaprosi na urodziny, bo... Dlaczego? Nie dlatego, że się obrazili solenizanci, ale po prostu nie ma urodzin w tym tygodniu. Inaczej to by nas zaprosili, nie ma sprawy, tak? Kilka ogłoszeń. W środę 18 nasze nabożeństwo w grupach Studium Biblijne. Chociaż czasami bywa tak, że nagle jakiś gość przybywa. No i my jako ci, którzy lubią gości, lubią posłuchać, co mają do powiedzenia z szerokiego świata. Zapraszamy ich. Ale w planie jest Studium Biblijne i kontynuujemy Ewangelię Jana, rozdział 8. W tą środę był biskup. Nieoczekiwanie był biskup, bo wylądował w Lublinie, no i zanim pojechał do Warszawy, to był u nas, to wykorzystaliśmy jego obecność. Biskup tak zwanego kościoła chrześcijańskiego. Chociaż ja uważam, że jedno oznacza drugie, no ale taką przybrali nazwę, niech im tam będzie. Max, jak on tam się nazywa? Max Pyra, tak. A pamiętacie, jak to było po angielsku? Mówiliście, co? Tater, super. A drugie słowo? Murphy. No, ale Tater, zapamiętałeś. Mhm. I dalej zbliżamy się do soboty. W sobotę o 17 spotkanie młodzieżowe. No i za tydzień nasze główne nabożeństwo niedzielne, ale przed nabożeństwem o godzinie 10 jest spotkanie modlitewne, które prowadzi siostra Jarosława. Jak siostry Jarosławy nie ma, to siostra Ania. Modlimy się tutaj za tą ścianą, tam się modlimy w pokoju pod nazwą Alfa i modlimy się oczywiście sami siebie, przygotowujemy przez modlitwę, ale też modlimy się o każde krzesło, o każdego obecnego. Także zanim tutaj przyszedłeś, albo to, że tutaj siedzisz i słuchasz i bierzesz coś z tego, to po dużej części dzięki temu, że już to było twoje miejsce i ty sam byliście omodleni, żebyście to błogosławieństwo otrzymali. W piątek wyjątkowo w tym tygodniu nie ma wyjazdu do Ryk, tak? Dobrze mówię, Mariusz? Nie ma wyjazdu do Ryk, dlatego że jest konferencja misyjna w Niemczech, na którą nasi misjonarze, a także ich pastorzy zostali zaproszeni. Chrzest wodny 27 maja, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się dołączyć do tych, którzy biorą chrzest, to jest taka opcja. 27 maja chrzest, a 31 maja jest święto Boże Ciało i prawdzie my żadnej procesji nie robimy, ale jest to dzień wolny. I chcielibyśmy zorganizować coś takiego jak wyjazd, no nazwijmy to integracyjny, do miejscowości, która ma coś wspólnego z Pastorową. Czy ktoś wie, co to za miejscowość? Nikt nie zgadnie. Urszulin, tak. Do Urszulina. To tę miejscowość to wynalazł Marek, czyli syn, Marek Junior. I nie dlatego, że z sympatii do swojej mamy, chociaż ona zawsze jest, ale dlatego, że tam jest park, to jest centrum Parku Poleskiego. No i Marek jest zakochany. Zawsze jak przyjeżdża z Londynu, to zawsze ciągnie nas do tego parku, bo tam są żółwie, te nasze polskie, żyjące dziko i w ogóle natura jest przepiękna i wycieczki rowerowe i piesze. W ogóle dla tych, którzy tam nie byli, to zachęcam, żeby pojechać, żeby się zainteresować. Więc planujemy wyjazd do tegoż Urszulina 31 maja w Święto Bożego Ciała. Miałem wątpliwości, ale chyba to wyjdzie. Mamy kilka samochodów, tych większych, a czyli ci, którzy nie mają żadnego pojazdu, to mogą się zabrać z tymi samochodami, a ci, którzy mają swój samochód prywatny, to żeby też planowali wyjazd tam do Urszulina, to nie jest tak daleko, w sumie 60 km czy ileś tam, żeby planowali wyjechać swoim samochodem, bo może w tych większych naszych busach zabraknąć miejsca po prostu. Okej, ale co się nie robi dla społeczności, dla bycia razem, żeby było wesoło, żeby było super. Okej. Jeszcze raz chciałbym zachęcić do kupna tej książki. Nie lubię książek teologicznych, jestem pastorem, ale książek teologicznych nie lubię, więc jakoś tak. Ale ta nie jest teologiczna, jest fantastyczna książka, warto do niej sięgnąć. Jak przeczytasz, to sam zobaczysz, że pastor miał rację. Człowiek, który był w niebie z powodu wypadku i 8 godzin był na ziemi martwy, a przez te 8 godzin zwiedził prawie całe niebo. Prawie całe niebo. I później Pan powiedział do niego, już czas na ciebie, żebyś wrócił. I po to ciebie tutaj wziąłem specjalnie, żebyś wróciwszy na ziemię opowiedział o tym, co tutaj widziałeś ludziom. I rzeczywiście to było niesamowite. Wielu ludzi wróciło stamtąd, bo przeżyli śmierć kliniczną, ale to jest to, co oni tam widzieli, to po prostu nie ma porównania do autora tej książki, do tego, co Pan jemu pokazał. I jeszcze, co warto podkreślić, to wszystko, co on tam widział, nie stoi w żadnej sprzeczności do tego, co przekazuje nam Pismo Święte. A okazuje się, że Pismo Święte mówi tak wiele o niebie, tylko my tego nie widzimy. Nie kojarzyliśmy danego wersetu czy danego fragmentu z niebem. A dopiero tam, jak on był, to zobaczył, zrozumiał. Zachęcam. Kupiliśmy kolejne 15 egzemplarzy i to ta lektura jest warta przeczytania. Czyta się jednym tchem. A że macie dzisiejszą noc, jeżeli ktoś kupi, dzisiejszą noc szczęśliwie nieprzespaną. Okej, to już wszystko. Powstańmy teraz, by zaśpiewać pieśń i podczas tej pieśni zbierzemy nasze dary, czyli naszą inwestycję w Królestwo Boże przez nas, przez ten Kościół.
Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to, że posłałeś Syna Jezusa Chrystusa, aby poniósł za nas wszelki grzech, wszelki ciężar. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Twój krzyż, który niesiemy, jest lekki, Panie, i Twoje jarzmo jest miłe. Dziękujemy Ci za to, że we wszystkim pomagasz nam, że nie zostawiłeś nas samych. Dziękujemy Ci za to, że błogosławisz nas, za to, że my możemy tutaj wkładać na Twoje królestwo, że możemy też w ten sposób błogosławić i przyczynić się do tego, że Twoje imię jest błogosławione, że możemy się razem tu spotykać, że błogosławisz nas, Panie. Dziękuję Ci za każde serce dzisiaj tutaj, które jest, Panie. Ty spraw, aby słowo, które będzie głoszone, aby docierało do serc i aby przemieniało nas wszystkich. Dziękujemy Ci. Amen.
Powinniśmy wiedzieć, być świadomi tego, że Kościół to jest taki nasz drugi dom. Ja jako pastor czasami zauważam to, że wy jakoś ten fakt podkreślacie przez swoje działania. Czasami nie zauważam, ale wierzę w to, że każdy z was tak to czuje, że Kościół to jest wasz drugi dom. Ale pewne elementy zauważam. I na przykład dzisiaj zauważyłem, że te piękne kwiatki, które tam stoją tutaj, nie wiemy kto oczywiście, nie wiem kto to zrobił, ale ktoś właśnie domyślił się, że to jest Kościół, że to ma pięknie wyglądać, że to jest nasz dom wspólny i te kwiatki przyjął. Także taki drobny gest, ale jakie to jest fantastyczne, że tak właśnie jest. Także to, co zrobisz dla Kościoła, to może pastor tego nie zauważy, może inni słabo zauważą, ale Pan Bóg na pewno zauważy i jest w stanie mocno to wynagrodzić. Bo miłość do Kościoła to jest miłość też do Pana Boga. Gorzej wyrażona inaczej. Świadectwo. Pastorowa powie świadectwo.
Pa Bogu, bracia i siostry. Ja króciutko powiem, ponieważ to jest sprawa sprzed dwóch dni. A mianowicie moja córka z mężem wyjechali do Cleveland na koncerty. I pierwszy dzień, mieli kilka koncertów tam i pierwszego dnia to było wszystko okej, w porządku, ale drugiego dnia nasz zięć bardzo się rozchorował, strasznie mocno, a to był koncert właściwie jego bardziej, a ona tylko miała kilka piosenek dośpiewać, więc rano pisała SMS-a, żeby się bardzo modlić, ponieważ nagle, nie wiadomo z jakiego powodu, dostał takiej mocnej wysypki i to zaczęło puchnąć, tak że oczu nie mógł otworzyć. I 40 stopni gorączki. Coś takiego niesamowitego i cały czas wymiotował. Nagle, po prostu wszystko było w porządku, nagle taka rzecz. I modliliśmy się bardzo, też prosiliśmy Boga, żeby Bóg zainterweniował. I dostaliśmy potem taką informację na drugi dzień, bo potem nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ale ja bardzo późno w tym dniu, kiedy oni mieli ten koncert, poszłam spać o to około 24:00. To strasznie późno, bo bardzo się martwiłam, ale też przed Bogiem modliłam się i prosiłam, żeby Bóg czynił cud, jak on będzie śpiewał. No i jest godzina, dwie godziny przed koncertem. Renatka mówi, że po prostu on się nie rusza, w ogóle się nie rusza w gorączce i no nie wiadomo co robić. I jej przyszła taka myśl, dwie godziny przed koncertem, żeby pomóc mu wstać, poszedł pod prysznic i mówi, i tak długo siedź pod tym prysznicem, aż dojdziesz do siebie. I faktycznie, nie wiem skąd ta myśl była, co to było, ale myślę, że to było takie Boże działanie, ponieważ wyszedł stamtąd zupełnie inny człowiek. Po pierwsze, nie miał żadnej egzemy, nie miał gorączki, uśmiechnął się i miał oczy otwarte, a w ogóle oczy nie mógł otworzyć, bo miał tak napuchnięte oczy, być może alergia, nie wiemy, co dopiero to zbadają może, ale to było bardzo ciężkie i mógłby ten koncert się nie odbyć, ale dzięki Bożej interwencji i Bożemu działaniu odbył się. On śpiewał 3 godziny na tym koncercie. Sam śpiewał 3 godziny. Także oddajmy Bogu chwałę, bo to jest dla Boga chwała za cuda, które czyni pośród nas.
Kończę, że czasami Pan Bóg daje nam, gdy jest jakiś problem, Pan Bóg daje nam taką iskrę z góry, z nieba, mądrość, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić. Czasami nawet, jeżeli są to działania może nieracjonalne. Słychać? Słychać. Spójrzmy Księgę Starego Testamentu, jednego z proroków. Za moment powiem, jakiego to proroka. Może sami odgadniecie. Jest to jeden z wielkich, czterech proroków. Znajdujemy w Piśmie Świętym wielu proroków. On zaliczany jest przez ludzi do tak zwanych czterech wielkich. Wiele zrobił dla Królestwa Bożego, dla Królestwa też ziemskiego. Bardzo objawił chwałę Bożą tutaj na ziemi. Znany był w swoim czasie i przez długie lata służył jako jeden z doradców, niemal prawa ręka ówczesnego króla, państwa, którego dzisiaj nie ma, ale które wtedy było wielkie, było mocarstwem. Jest to człowiek, który w swoich wizjach i w tym, co otrzymał od Pana Boga, w tej wiedzy, którą od Pana Boga otrzymał, widział też, przewidział narodzenie naszego Pana, Pana Jezusa i przewidział też wydarzenia, które obecnie się dzieją albo które dopiero mają nastać. No, bardzo ciekawe. Człowiek żyjący wiele, wiele, wiele lat temu, 600 lat, jeśli dobrze pamiętam, przed narodzeniem Chrystusa, otrzymał przepowiednie do naszych czasów, a nawet na czasy jeszcze przed nami. Warto czytać Księgę Daniela. Jest on tak pełna mądrości, tak pełna Bożej chwały, mocy. Bardzo zachęca do oddania Bogu chwały, do studiowania, a także do studiowania, do rozumienia czasów współczesnych. Także już powiedziałem, tak, że Księga Daniela? Powiedziałem. A, miałem nie powiedzieć. Myślałem, że powiem w formie zagadki. Więc Daniel, no, ciekawy człowiek, który dostał się do władzy, do elity władzy, będąc Żydem, głównym doradcą króla pogańskiego Nebukadnezara, albo jak dawniej się mówiło Nabuchodonozora. I nie tylko jego, ale też jego następcę, króla Dariusza, który był ojcem tego macedońskiego, największego króla, jak on tam się nazywał? Ten macedoński zdobywca. Aleksander Macedoński, oczywiście, jak Aleksander Wielki. Oczywiście, dziękuję bardzo. Więc w takich ciekawych czasach żył Daniel i z takimi ciekawymi ludźmi, o których nawet dzisiaj pamiętamy, przyszło mu współpracować. A wszystko dzięki temu, że tak go prowadził Bóg. Wszystko dzięki temu, że był człowiekiem, który wierzył w swojego Boga, ufał mu. I o nim właśnie chciałbym więcej powiedzieć, ale w odniesieniu do nas. Bo tak, z jednej strony jak słyszymy, jeden z czterech wielkich proroków Biblii, to już czujemy pewien dystans. No my tu, mali ludzie, mali wierzący, a tam jeden z czterech wielkich proroków, o którym mówi Biblia. Ale wcale nie musimy mieć takich kompleksów, wcale nie musimy tak do tego podejść, bo też podobne słowa, pamiętacie, były powiedziane o innym wielkim człowieku z Biblii, o Eliaszu. A mimo to taki wniosek był o nim postawiony przez Nowy Testament. Człowiek podobny do nas. Człowiek, który czynił wielkie cuda. Człowiek, który był bardzo blisko Boga. Człowiek, o którym rozpisuje się Pismo Święte. Niemniej jednak autor mówi, człowiek, w Testamencie człowiek podobny do nas. Więc być może i Daniel, ten wielki człowiek, też może być do nas porównany. Nie musimy mieć kompleksów, nie musimy czytać historię o nim jako człowiek, który był, dokonał wielkich rzeczy, ale co nam do niego? Nie możemy się wcale porównać, więc może nas to mniej interesuje. Nieprawda. Właśnie chciałbym w ten sposób dzisiaj mówić, w ten sposób, abyśmy zobaczyli, że także i my możemy być jak Daniel. Nawet tytuł mojego przepowiadania brzmi właśnie tak: miej odwagę stać się Danielem. Właśnie ty, który tutaj siedzisz, spróbuj poczuć się jako potencjalny Daniel. Czy jest to możliwe? Zaraz zobaczymy. Zacznijmy choćby od tego ósmego wiersza, tego jeszcze proszę nie wyświetlać. Ja sam przeczytam pierwszą część tego ósmego wiersza. Lecz Dawid postanowił. Więc już na samym początku widzimy go, Daniela, jako człowieka, który postanowił, który miał siłę ducha, charakter, więc wyróżniał się. Jak postanowił, tak i zrobił. Postanowił, wiedział, co postanowić, wiedział, co robić. Ale wróćmy do naszego tematu. Daniel, albo inaczej ja i ty, miej odwagę stać się Danielem. Zobaczymy na sam początek, czego wymagał król od człowieka, który miał stać w jego obecności. Czego wymagał król od człowieka, który miał być później jego doradcą, który miał się okazać jako człowiek szczególny, od którego wiele zależało w całym imperium. I tak, początek był taki, że król wymagał od swojego specjalnego człowieka w rządzie, od swojego ministra, od jednego z ministrów, aby wśród ludzi, którzy byli na jego dworze, a w tym momencie chodziło o ludzi, którzy byli potomkami wziętych do niewoli ziemi Izraela, w tym momencie już Izraela, wielkiego Izraela już nie było, a niewolnicy, nie niewolnicy, tylko zabrani z tej ziemi, z tej okupowanej ziemi, byli zabrani do Królestwa Babilońskiego. No i tam mieli mieszkać, tam mieli znaleźć sobie nową ojczyznę. Król zlecił swojemu ministrowi, żeby właśnie pośród tych zabranych stamtąd młodzieńców, żeby znalazł kilku szczególnych ludzi, którzy mogliby dostąpić zaszczytu, być w elicie tego jego mocarstwa i jego królestwa. Jakie były te kwalifikacje wymagane przez króla? I czy ty i ja moglibyśmy się w tych kwalifikacjach znaleźć? A więc czy mógłby sprostać wyzwaniu, które postawiłem na początku, mieć odwagę stać się Danielem? Przy okazji powiem tak, że ten król, o którym będziemy czytali, ma być obrazem również Pana Boga. Pana Boga. Tak jak Pan Bóg patrzy na ziemię, patrzy na ludzi, patrzy na nas. Księga Daniela, pierwszy rozdział i trzeci wiersz. Możemy odczytać także z tekstu. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich i z królewskiego i szlachetnego rodu. To była jedna z kwalifikacji, ich było więcej. Miał to być człowiek, który był wysoko urodzony. Człowiek z królewskiego i szlachetnego rodu. Nie taki pierwszy, lepszy. Nie z warstwy plebejskiej. Nie ktoś tam pierwszy, lepszy. To miałby człowiek z królewskiego i szlachetnego rodu. Czy gdybyś ty miał być wybierany do takiej wysokiej pozycji, to czy mógłbyś się zmieścić w tej kwalifikacji, czy spełniłbyś te wymagania? Pewno powiedziałbyś, że nie. Ale Biblia nam mówi, że jednak tak, bo jesteśmy wysoko urodzeni. Tak nam Pismo Święte mówi, że narodziliśmy się nie z woli ciała człowieka, z woli męża, ale narodziliśmy się z Boga, z Jego woli. A Bóg jest na tronie. On jest królem. I on chciał, abyśmy byli na tej ziemi. I kiedy się urodziliśmy i poznaliśmy Go, nawróciliśmy się, staliśmy się Jego dziećmi, dziećmi Króla. Więc w tym momencie spełniamy te bardzo wysokie wymagania, że jesteśmy z rodu królewskiego i szlachetnego rodu, że jesteśmy wysoko urodzeni. To, że ty masz, albo ja, to, że my czasami mamy małe, słabe mniemanie o sobie, to już jest innego rodzaju kwestia. Nie powinniśmy mieć takich kompleksów. Zawsze raczej pamiętać o tym, że jesteśmy synami i króla, i synami i córkami wielkiego króla, tego, który siedzi na tronie. Więc posługują się Słowem Bożym, korzystając z przekazu Pisma Świętego, wczytując się w myśl Bożą, która została nam przekazana na kartach tej księgi, możemy stwierdzić, że ten pierwszy warunek, tą pierwszą kwalifikację postawioną przez króla spełniamy. Spełniamy. Tak jest, cieszę się, że tutaj słyszymy amen, ale to raczej dobrze byłoby, gdyby wszyscy byli w stanie powiedzieć amen jako dowód na to, że wierzę, wiem, no to jest godne podkreślenia. Wysoko urodzony. Druga kwalifikacja to czwarty werset z tego pierwszego rozdziału. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Drugi warunek, tu jest kilka warunków podanych w tym wersecie, ale chcę wrócić tutaj na te, które są podane na początku. Bez jakiejkolwiek wady i pięknych z wyglądu. Bez jakiejkolwiek wady. No, kto się zgłasza, że te kwalifikacje spełnia? O, Marek się zgłosił. No, rozumiem, że to jest żart, chyba że ty poważnie. No, czyli on naprawdę żartuje. W każdym razie, bez wady, bez żadnej wady. Wiemy, jacy na ten świat przyszliśmy. Wiemy, jacy jesteśmy. Wiemy, na co nas stać, gdy się denerwujemy. Wiemy, na co nas stać, gdy przyjdzie jakaś wielka pokusa. Wiemy, na co nas stać, kiedy przyjdą trudne okoliczności. Kiedy zdrowie się załamuje, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Wiemy. Znamy swoje minusy. Niemniej jednak, dzięki temu, że Pan Bóg po pierwsze nam przebaczył, po drugie jest naszą pomocą, jest naszym wsparciem, możemy patrzeć na nasze minusy jako na plusy. Bo do tego naszego minusa dodać jedną pionową kreskę i wychodzi plus. Ale tylko jedna osoba może to uczynić. Tylko w jeden sposób jest to możliwe. Z tego minusa plus, czyli taki krzyż, jest możliwy przez tego, który nas umiłował, przez tego, który za nas umarł. On jest gotowy i on chętnie zamienia nasze minusy w plusy. I później co się dzieje? Okazuje się, że człowiek, który wcześniej kochał pieniądze i był sknerą, staje się człowiekiem, który chętnie rozdaje. Człowiekiem, który szuka możliwości, by gdzieś podzielić się z kimś swoim dobrem albo zrobić jakiś dobry uczynek. Z kolei inni, kobiety lekkiego prowadzenia, kiedy się nawracają, stają się kobietami, które kochają swojego męża, swoje dzieci, swoją rodzinę i będą broniły jak lwice. Całkowita przemiana myślenia, całkowita przemiana serca. I tak dalej, i tak dalej. Można tutaj takich przykładów mnożyć tysiące. Więc jeśli mowa o poszukanie człowieka bez wad, to taka oferta z naszej strony istnieje. Proszę bardzo. Wewnątrz wiemy, jacy jesteśmy. Wewnątrz wiemy, że daleko nam do jakiejś tam wspaniałości, do charakteru jakiegoś wielkiego, świętego, ale żyjemy dzięki łasce Bożej. Wiemy, że nasze minusy są zamieniane na plusy przez krzyż Pana Jezusa i my też razem z Panem Bogiem współpracujemy w tej zmianie. Bo nie tylko Pan Bóg ma być zainteresowany, by nas zmienić, ale również i my mamy być zainteresowani zmianą naszego charakteru. Bo jeśli tylko Pan Bóg jest zainteresowany, a my nie, to niewiele z tego wyjdzie. To musi być współpraca. Łaska, wielka łaska Boża z jednej strony, a z drugiej strony wielka chęć ze strony tą łaską obdarowywanego. Więc ten warunek też moglibyśmy przejść. Piękni z wyglądu. Jakby kolejny warunek. Niektóre piękne siostry spojrzą do lustra i mogłyby ewentualnie o sobie powiedzieć, jeśli nie mają kompleksu, że no, nieźle, mogłabym te kwalifikacje przejść. Z kolei inni nawet nie chcą patrzeć do lustra, bo z góry wiedzą, co tam zobaczą. Ale co mówi na ten temat Pismo Święte? Pismo Święte mówi, że jesteśmy odziani w szatę sprawiedliwości. Można sobie wyobrazić, jaka to jest szata, jaka wspaniała, czysta, królewska, droga jest to szata. I oblicze nasze jest znane w świecie duchowym, bo jest to oblicze człowieka, który należy do Boga, który został oczyszczony, przemieniony. I nawet jeśli drugi człowiek powiedziałby o tobie, że no, widziałem piękniejszych, ładniejszych, to w świecie duchowym wiedzą, że ten człowiek jest piękny, bo należy do Boga i chwała Boża odbija się w tym człowieku. Więc i ten warunek, i ta kwalifikacja mogłaby być przez nas wypełniona. I kolejny warunek postawiony przez króla, o którym przeczytamy w dalszej części tego czwartego wiersza, miał być człowiek z głową na karku. To znaczy, posiłkując się tymi tutaj frazami z tego wersetu, uzdolniony do wszelkiej wiedzy, obdarzony bystrym rozumem, pojęty do nauki, by był sposobny do pełnienia służby, a miał też nauczyć się pisma i języka chaldejskiego. No więc, gdy chodzi o to ostatnie na przykład, to dla mnie w to gra. Ja to kocham, takie rzeczy. By się pierwszy zgłosił, by się nauczyć nowych języków, ale tam jeszcze jest wiele innych kwalifikacji. W każdym razie, głowa na karku. Czy powiesz o sobie, że jesteś człowiekiem wyróżniającym się inteligencją, bystrością, szybkością reakcji, umiejętnością radzenia sobie w trudnych warunkach? Czy byłbyś w stanie pokonać innych konkurentów, żeby wpaść w oko temu słudze, temu ministrowi, a później wpaść w oko królowi, w związku z tym, że jesteś właśnie uzdolniony, masz bystry rozum, pojęty do nauki? Wielu z nas powiedziałoby, że takimi nie jesteście. Z ledwością zaliczyłeś szkołę zawodową, może niekoniecznie widziałeś siebie na uniwersytecie, nawet może niektórzy są, którzy współczuli tym, którzy poszli na uniwersytet, bo po co oni tam poszli, skoro to nie ma przełożenia na praktyczne życie. Mądrość. Jeśli nawet uważamy, że mądrości nie mamy, nie posiadamy, nie można tego gdzieś kupić, to Pismo Święte co mówi nam na temat mądrości? Że nawet jeśli stwierdzimy, że jej nie mamy, to możemy się o nią postarać. Nawet jeśli nie mamy pewnych darów, to możemy się o nie postarać, możemy o nie zabiegać. Gdzie możemy o nie zabiegać? U Pana Boga właśnie. On, który jest nieskończoną mądrością, On, który jest genialny w tym swoim dziele, w swoim działaniu, On chętnie obdarza swoim geniuszem, swoją mądrością, swoim rozumem tych, którzy, Go o to proszą. Tym, którzy Go o to proszą. W pewnym miejscu przeczytamy w Piśmie Świętym, nie macie, bo nie prosicie. No więc jeżeli nie możesz się jakoś wykazać w życiu jakimś racjonalnym działaniem, trudności w tej dziedzinie, w niektórych tych sprawach, o których przeczytaliśmy w tym wersecie, to może dlatego, że zapomniałeś, że można Boga po prostu prosić. Prosić o to, czego nie masz. O umeblowanie twojego mieszkania, twojego domu w meble, których nie posiadasz. Pan Bóg je posiada. On ma te możliwości i może cię doposażyć, może umeblować twoje mieszkanie tak, że będziesz w pełni usatysfakcjonowany. Więc i ten trzeci warunek postawiony przez króla jest możliwy do spełnienia. Więc jeśli król tego oczekuje, tego żąda, to ty i ja jak na razie jesteśmy w stanie tam się znaleźć wśród tych ludzi, których ten minister znajdzie. A chodzi o to, żeby mieć odwagę stać się jak Daniel, czyli myśleć o sobie inaczej i też chcieć podejmować zadania trudne, większe nawet, aniżeli na to by wskazywała twoja siła i twoje inne intelektualne i inne możliwości. W życiu Daniela widzimy trzy cele w działaniu. Cel boski, cel diabła, a także i sam Daniel miał pewien określony cel, który chciał wypełnić. Boski cel był taki, pierwszy rozdział i piąty wiersz, czyli kolejny. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, i teraz uwaga, po czym mieli iść na służbę do króla. Zamysłem króla było, żeby ci młodzieńcy wybrani, żeby mogli, jak to jest w języku polskim tłumaczeniu, że mogli iść do niego na służbę, żeby pełnili u niego służbę, bardzo ambitną, elitarną służbę w tym potężnym imperium babilońskim. Taki był cel króla, pełnić służbę. Król tego oczekiwał. Jeśli dalej pociągniemy tę myśl, że ten król przedstawiony w księdze Daniela jest symbolem, figurą, symbolem naszego króla, króla nieba, czyli naszego Boga, to do jakiego dochodzimy wniosku, to co tutaj widzimy? Że Pan Bóg wybiera Danielów albo czyni ze swoich dzieci Danielów po to, by mogli pełnić jego służbę. Czy pełnisz jego służbę? Czy jesteś świadomy tego, że król oczekuje od ciebie, byś coś zrobił w jego królestwie? Byś nie był bezczynny, ale byś miał jakieś swoje dzieło do zrobienia. Niech ono będzie nawet małe, ale zrób to małe, do czego jesteś powołany. To, czy małe, czy wielkie, to nie nam sądzić, tylko Pan Bóg to ocenia. Zobaczmy, zegar. Są tam wielkie koła, jakieś zębate, mniejsze i czasami całkiem malutkie. O, tam można zapomnieć czasami, można wyrzucić to małe. Ktoś by pomyślał, dyletant pomyślałby, że to najmniejsze takie kółeczko zębate można wyrzucić i tak wszystko będzie chodziło i będzie kręciło się. Okazuje się wielki błąd, pomyłka w myśleniu. Czasami właśnie te najmniejsze koło zębate może spełniać ważniejszą funkcję, aniżeli te duże, które rzuca się od razu w oczy. Więc nie myśl o tym, że to, co robisz, albo to, co chciałbyś robić, że to jest takie małe, nieznaczące, jak tu porównywać do Daniela. Wszystko, co z serca i z powołania Bożego robimy dla Bożego Królestwa, ma dla tego Bożego Królestwa znaczenie i liczy się w oczach Bożych, nawet jeśli nie znajduje wielkiego uznania w oczach człowieka. Więc taki był boski cel, aby pełnić przed nim służbę. W języku angielskim jest takie inne słowo użyte i sprawdziłem w oryginale, to rzeczywiście jest bardziej zgodne z językiem angielskim, aby stać przed królem. Więc to jest też przywilej wielki, by móc stanąć przed królem. Ja sobie dopiero po przeczytaniu tej książki właśnie, byłem w niebie, uzmysłowiłem, co to znaczy, jaki to przywilej może być, stanąć przed królem, stanąć przed Bogiem, twarzą w twarz, przed kimś wielkim, stanąć przed nim, czyli być w jego obecności. Cenimy sobie, jako lud Boży, cenimy sobie taki moment nabożeństwa, taki szczególny moment, kiedy wchodzimy w taką gęstą niemal od Bożej obecności atmosferę. Kiedy śpiewamy pieśni, jakoś przemieszczamy się w inne regiony i naraz tak szczególnie mocno odczuwamy tą Bożą obecność. To jest coś szczególnego. To jest coś, dlaczego warto przyjść do kościoła, dlaczego warto wszystko poświęcić, by stanąć przed Bogiem, by być w Jego obecności. Obecność Boża, tak jeszcze na marginesie zaznaczyć, to jest rzecz warta każdego poświęcenia. Nie wiem, czy wy tak macie, ale myślę, że też tak macie, jako dzieci Boże. Jesteśmy zajęci swoimi sprawami, coś tam czytamy, czymś się zajmujemy, tam króliki karmimy, tak jak ja czasami mam takie hobby, czy jakąś tam inną czynność i na nas taka iskra przychodzi od Pana Boga, z nieba, że żeby to wszystko zostawić, ja mam w tej chwili chęć taką jakąś naraz, w okamgnieniu, w tej milisekundzie, chęć nieodpartą, żeby na przykład otworzyć Pismo Święte i się zagłębić w tej świętej księdze. Albo modlić się. Teraz mam chęć chwalić Pana Boga. Czymś innym byłem zajęty, cośkolwiek innego robiłem. Mogłem młotkiem i gwoździe, mogłem trzymać w ręku młotek i gwoździe, ale naraz przychodzi ta iskra z góry od Pana Boga, że Pan Bóg jakby powołuje do, czy woła, wejdź w moją obecność, wejdź w moje pobliże. I to są te najwspanialsze, słodkie momenty, niezapomniane, kiedy właśnie stoimy w tej Bożej obecności. To był boski cel. A jaki był cel diabła w odniesieniu do Daniela? Czyli innymi słowy, jak diabeł chce działać w odniesieniu do ciebie i do mnie, do ludzi, których Pan Bóg powołuje, którym dał wysokie urodzenie, których chce uczynić swoimi Danielami. Diabeł. Ten czwarty wiersz czytamy. Młodzieńcu bez jakiejkolwiek wady, pięknych, obdarzonych, sposobnych do pełnienia służby, by się też uczyli pisma i języka chaldejskiego. Więc jeśli król, jeśli Pan Bóg chce kogoś tak obdarzonego, albo chce obdarzyć kogoś tak wielce, to co czyni diabeł? Znamy już jego sztuczki, znamy już jego wybiegi. To diabeł będzie chciał odwrotnie właśnie, w drugą stronę. On zrobi wszystko, żeby umysł tego człowieka zniszczyć, albo żeby działać na szkodę otoczenia tego człowieka, Królestwa Bożego, na szkodę poprzez właśnie tego wybranego człowieka. Stąd Pismo Święte dużo uwagi poświęca naszemu umysłowi. To jest wielki dar od Pana Boga, nasz umysł. Z jednej strony może uczynić wiele dobrego, z jednej strony może być naświetlony tymi Bożymi promieniami i odbijać Bożą mądrość i Bożą chwałę, ale też, jeśli nie czuwamy, może być instrumentem diabła. Może być instrumentem diabła. Nasze myśli, które szybko można przekuć w czyn, nasze myśli, które możemy wyrazić naszymi słowami, które mogą ranić, które mogą zabić nawet, słowa, które mogą niszczyć drugiego człowieka czy jakieś dzieło, nasz umysł. Diabeł może chcieć posiąść nasz umysł i z pozycji tego umysłu czynić swoje dzieło wokół tego umysłu. Wokół umysłu człowieka, który został wcześniej przez Boga wybrany, który miał wielkie możliwości, a tu naraz takie faux pas, taki upadek. Poprzez nasz umysł. Pismo Święte nas zachęca, Bóg nas zachęca, abyśmy czuwali nad tym, co myślimy, abyśmy strzegli naszego umysłu i zawsze dbali o ten właściwie dobry pokarm dla naszego umysłu. Warto dbać o to tutaj, co jest pod czaszką, żeby było ciągle święte, uświęcone Boże. I piąty wiersz, jeszcze raz. Król wyznaczył im ze stołu królewskiego wino, które piją, wychowywać przez 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla, stać przed królem. Oni mieli stać przed królem, mieli właściwie używać swojej mądrości, mówić. A diabłu zależy na tym, aby właśnie poprzez nasze usta, by również wykonać swoje dzieło, swoje zło. Przez nasze usta może przechodzić mądrość, która może służyć królowi. Przez nasze usta możemy wywierać dobry, dobroczynny, pozytywny wpływ na nasze otoczenie. Ale też, jak mówi Ewangelia, nasze usta mogą stać się jak ogień piekielny, który wielki las może zapalić, może zniszczyć. To już wiemy. Do czego są nasze usta zdolne, to myślę, że wszyscy już doświadczyliśmy. Diabeł może użyć naszych ust i chętnie to czyni, a my czasami chętnie się temu podajemy. Niestety, bardzo musimy zwracać uwagę na to, co mówią nasze usta. A w ten sposób nie będziemy realizować wolę Boga, która nas powołuje do tego być Danielem, ale wolę diabła, który chce nas zniszczyć. No i 10, 11 werset pierwszego przełożony nad sługami dworskimi, rzekł do Daniela: boję się, że król mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustawił nad Danielem, Ananiaszem, Miszalem i Azariaszem, no, zaczął z nim rozmawiać. Przełożony, ten minister, zaczyna wyrażać swoje wątpliwości, bo Daniel powiedział, że on nie będzie jadał tego, co jest na stole królewskim, nie będzie pił wina, nie będzie chciał być w jakimś takim stanie oszołomienia, nie będzie chciał jeść mięsa. On chce raczej jeść warzywa, owoce, pić wodę. Znamy tą całą historię bardzo dobrze. No i w tym momencie ten przełożony wyraża swoje wątpliwości. Więc Daniel ma jakiś tam swój pogląd na życie, na swoją pobożność, a przełożony mówi: nie, ja tego tak nie widzę. I co? W tym momencie święty ma dwie możliwości. W tym momencie święty, ten powołany, ten taki inny, wyróżniony przez Pana Boga, ma możliwość albo zbuntować się, powiedzieć temu przełożonemu, co o nim myśli, jakoś szorstko odpowiedzieć jemu na jego wątpliwości, albo zacząć z nim po prostu rozmawiać, rozumieć jego przyczyny, spróbować przedstawić swój punkt widzenia tak, aby on mógł być zaakceptowany przez ministra, przez tego przełożonego. I wtedy, gdy jesteśmy dobrym świadectwem i wtedy, gdy umiemy mówić łagodnym językiem, wtedy, gdy umiemy nawet poddać się, gdy jest taka potrzeba, wtedy jesteśmy Bożymi dziećmi. Wtedy spełniamy wymogi. Wtedy wypełniamy Bożą wolę. Ale gdy jest inaczej, gdy zaczynamy, może odpowiadać niegrzecznie, gdy nasz język znajduje słowa, które nie przystoją w tej sytuacji i wobec tego człowieka, wtedy jesteśmy narzędziem w ręku diabła. Więc poprzez nasze zachowanie, poprzez to, jak odpowiadamy, jak się zachowujemy, możemy być antyprzykładem, możemy być antydzieckiem Bożym, możemy być antywybranymi. Nie możemy sobie na to pozwolić. Nasza pobożność, nasze wybranie w każdej dziedzinie i zawsze musi funkcjonować. No i trzeci cel to był cel samego Daniela. Co on chciał, co on chciał uzyskać w swoim życiu wtedy na dworze u króla? 8. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się uszczec z plamienia. Dawidowi zależało na tym, aby zachować siebie czystym. Nie dał się jakoś omamić dworem, tym przepychem, który tam był. Nie dał się uwieść temu, co mu proponowano, ale zawsze miał główny cel przed sobą, jako człowiek Boży, jako ten, który był świadomy swojego powołania, świadomy Boga i tego, kim on jest przed Bogiem, co Bóg od niego chce, miał jeden konkretny cel, by zachować siebie czystym. Niezależnie co będzie. Czy będę tutaj na dworze jednym z najbogatszych ludzi w imperium i będą się mi kłaniali, czy może będę najbiedniejszym gdzieś tam, ciężko pracującym. Nieważne. Ja mam jeden ważny, najważniejszy cel, będą świadomym istnienia, obecności i powołania Bożego, zachować siebie czystym od otoczenia, od świata, od innych. Czystym, czystym. I dlatego był w stanie zrezygnować i z mięsa, i z wina, i tam z innych przyjemności, których na dworze musiało być bez liku, bo król sam pławił się w przyjemnościach, ale też i swoim dworzanom i podwładnym również dawał w nich udział. Daniel wiedział, mam siebie zachować w czystości, bo wiem, kim jestem i wiem, kim jest Pan Bóg, który mnie powołuje. I na koniec cechy charakteru Daniela, które widzimy. Cechy, które także i w nas dobrze, jeśli będą, jeśli o to zadbamy, by móc stać przed królem, by móc być na służbie u niego, by spotkać się z jego przychylnością, z jego uśmiechem. W tym 8 wierszu, właśnie mamy go cały czas przed oczami, czytamy, że Daniel postanowił, on coś postanowił. To nie było łatwe w tamtych warunkach, na dworze tego króla, w takich okolicznościach, w jakich on był, młody przy okazji, młody wiekiem, zdecydował. On zdecydował, że ma być tak i już. To znaczy można, jeśli Daniel zdecydował i to stanowiło wystarczającą oporę, wystarczającą tamę na te wszystkie zewnętrzne wpływy, to znaczy, że można, że samą decyzją możemy wszystko zmienić. Samą decyzją. Ja decyduję, że ma być tak i tak ma być. I ta moja decyzja może, okazuje się, przezwyciężyć i także moją słabość charakteru, może pomóc mi przezwyciężyć wszelkie, nie wiem, złe wpływy z zewnątrz, pokusy, cokolwiek. Ja postanowiłem, ja zdecydowałem i koniec. To pozwoliło Danielowi nie być człowiekiem chwiejnym, nie kalać samego siebie, uszczędzić siebie przed splamieniem i być zawsze człowiekiem stabilnym i takim samym. Jego zdecydowanie. Ta cecha charakteru, która czyniła go tym, kim był, która go wyróżniała. Zdecydowanie. Druga cecha charakteru, znowuż ten 8 wiersz, widzimy go przed sobą, to prosi więc przełożonego nad sługami królewskimi, by mógł się uszedł z plamienia. Daniel był człowiekiem, który znalazł się spośród zabranych z ziemi Izraela. Daniel był człowiekiem, który nie musiał być dobrze traktowany, był niejako w niewoli, mógł być traktowany nawet częściowo jako niewolnik. Daniel wiedział, kim jest, że to są inni ludzie, inny naród, król, który go nie zna, ten minister, który go nie znał. I w normalnych warunkach to wszystko każe człowiekowi być takim pokornym, być w kącie i czekać, co będzie dalej. Dać się ponieść tej dobrej fali, ale nie wysuwać się do przodu, nie wychodzić przed orkiestrę. A w tym momencie Daniel wykazał się czymś, co nazwalibyśmy odwagą. Podchodzi do tego ministra, do tego przełożonego nad sługami dworskimi, do swojego przełożonego i przedstawia mu swoją sprawę. Nie wstydzi się, nie boi się, kieruje się jakimiś kompleksami czy okolicznościami trudnymi, w jakich się znalazł jako uchodźca. Ma odwagę przedstawić swą sprawę i wygrywa, ale wykazał się odwagą i ta jego odwaga wszystko zmieniła, dlatego że potoczyło się wszystko według jego myśli. I na koniec trzecia cecha charakteru Daniela, 12-13 werset. Zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. Jaka tu jest cecha charakteru wynika? Co widzimy tutaj? Grzeczność. Grzeczność tego człowieka, Daniela. Bo mówi do swojego przełożonego, mówi do tego ministra, zrób, proszę, próbę, przypatrz się nam i postąpisz według tego, co zobaczysz. On daje mu przyzwolenie. Mówi w ten sposób, ty jesteś szefem. Dobrze, ja uznaję, że ty jesteś szefem. Nie chcę się buntować. Nie chcę w jakiś inny sposób sprawiać ci kłopoty. Ale proszę, zrób próbę. Proszę, przypatrz się nam. I ostatecznie do jakiego wniosku dojdziesz, to tak właśnie uczynisz. Ale był pewny swojego, był pewien, że jego Bóg trzyma wszystkie sprawy w swoim ręku. Ale do końca, w każdej okoliczności, mógł się wykazać swoim właściwym charakterem, swoją grzecznością, swoją cechą, która powinna być cechą każdego chrześcijanina. W tym momencie mówię do chrześcijan, w tym momencie mówię do ludzi wierzących. Jeśli u Daniela to było ważne, jeśli ta cecha u Daniela mogła spowodować zmianę wszystkiego, całej tej okoliczności, jego położenia, to równie dobrze w naszym życiu. Również i my miejmy w nim, w Danielu, taki egzemplarz, może przykład do naśladowania. Zdecydowanie więc odwaga, ale i grzeczność, dobre maniery. A więc, kochani młodzi i starsi Danielowie, bo do takich przemawiam. Widzicie na podstawie Pisma Świętego, że ten wielki człowiek, którego podziwiamy, od którego się uczyliśmy, ale czuliśmy wielki dystans, no bo to jeden z tych wielkich proroków, jeden z tych, który tak blisko stał Pana Boga, w ogóle na dworze króla, co nam do niego? Myślę, że po dzisiejszym słowie ten dystans zmniejszył i jesteśmy bardziej świadomi tego faktu, że to Pan Bóg nas powołuje, że jesteśmy dziećmi króla, Bóg, który nas powołuje do swojej służby, do stania przed Nim, do bycia w jego obecności. A więc kierujmy się bardziej w naszym życiu tym faktem, aniżeli tym, co nam się wydaje, tym, co my czujemy. Ale żeby bardziej czuć Biblię, bardziej czuć Pana Boga, widzieć więcej Daniela w sobie, czego nam potrzeba? Potrzeba nam więcej Słowa Bożego. Wczytywać się w nie, utożsamiać się z tym Słowem i rozmawiać z Panem Bogiem, żeby te Jego myśli, te Jego iskry Boże mogły częściej do nas przenikać, przechodzić. A służby w Jego Królestwie nigdy nie zabraknie. Robotników zawsze jest mało, więc wystarczy popatrzeć wokół siebie, co mogę zrobić, przyłączyć się. I nawet jeżeli będziesz tym w oczach innych ludzi, tym najmniejszym trybikiem, pamiętaj, że w oczach Bożych to inaczej zupełnie może wyglądać, a Królestwo Boże potrzebuje każdego. Pozostańmy do modlitwy. Módlmy się także i o nas samych, abyśmy umieli być takim Danielem, abyśmy umieli ujrzeć w sobie te możliwości danielowe i też wypełniać powołanie, nasze powołanie, powołanie danielowe, bo każdy, nie ma bezrobotnych w Bożym Królestwie, każdy jest, ma swoje zajęcie w tym Królestwie. Dziękujemy Tobie, Panie Boże nasz, za Twoje słowo. Dziękujemy za to, że powołałeś nas, dziękujemy, że uczyniłeś nas swoimi dziećmi, że od tej pory jesteśmy wysoko urodzeni, jesteśmy dziećmi Boga, który jest Królem, Panie Boże, i z tym wiąże się wszystko inne, tak jak u Daniela. Panie Boże, tak jak u Daniela, dziękujemy za to, że za ten obraz, który zobaczyliśmy na podstawie Twojego słowa. Dziękujemy, że możemy inaczej na siebie patrzeć. Dziękujemy, że możemy inaczej oceniać, Panie Boże, samego siebie, a to nas zachęca do działania, do szukania Ciebie, do bycia wdzięcznym, Panie Boże. To dodaje nam skrzydeł, to uwalnia w nas dodatkową energię, nowe moce, Panie Boże, aby być innym człowiekiem w tym życiu, aby być człowiekiem, który zwycięża, tak właśnie jak Daniel. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za te wielkie rzeczy, które nam objawiasz i dziękujemy za te cuda, które czynisz przez ludzi odważnych, przez ludzi, którzy ufają w Tobie, przez ludzi, którzy mają w Tobie całą swoją nadzieję. Dziękujemy i wywyższamy. Amen. Zanim będziemy śpiewali na pieśni kończące nasze nabożeństwo, chcę powiedzieć, że mamy tutaj modlitwę, prośbę o modlitwę ze strony Marka Kuniszyka, modlitwę o jego klientkę, za którą się stawia, która miała wypadek, jechała rowerem, miała wypadek i po tym wypadku straciła świadomość. Do dzisiaj jest właśnie w takim stanie utraty świadomości, ale nasza modlitwa może wszystko zmienić. Panie Boże nasz, dziękujemy. Dziękujemy za to, że się możemy modlić. Także i o tą kobietę. Panie Boże, prosimy, żeby wróciła do niej świadomość, żeby odzyskała przytomność i żeby Marek mógł jej powiedzieć, że Kościół się modlił, a Jezus wstawił się o nią i dlatego mogła wrócić do normalnego życia. W imieniu Pana Jezusa się o to modlimy. Amen. Zaśpiewajmy kilka pieśni. Uwielbijmy naszego Boga, który jest godzien tego.
Myślę, że wy też. Jest to samo pieśń, no.